Останок НОЦ.
Dobry wieczór. Jest 11 minut po godzinie 22. To czas, kiedy rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie na antenie Polskiego Radia Lublin w Przystanku NOC. Krzysztof Mysiak przy konsolecie będzie z nami do 24 i będzie prowadził tę naszą łódź w eterze, tak jak to często mówią słuchacze, bo noc to taka pora, że zwalniamy i mamy taką nadzieję, że Państwo także troszkę znajdą tych chwil wolniejszych, spokojniejszych dla siebie. I wśród propozycji na dzisiejszy wieczór, jak w każdą drugą środę miesiąca, jest ta najważniejsza, czyli podróż na drodze 12 kroków i grupy rodzinne Al-Anon. Ewa Dado, skłaniam się nisko, a z nami w studiu goście.
Ewa, witam.
Karola.
Renia, witam.
Witam Panie bardzo, bardzo serdecznie. No i cóż, 11 krok, to może najpierw przypomnijmy, jak on brzmi, a potem zacznie się rozmowa, zaczną się świadectwa, wspomnienia, opowieści z życia wzięte. Zwłaszcza dla tych, którzy chcieliby już skorzystać z rozmowy na ucho przez telefon. Taka wiadomość i przypomnienie, że jak zawsze czynny jest telefon 696-664-890. To jest taki telefon kontaktowy, który właśnie we środę, kiedy nasi goście z Al-Anon są na antenie, to któraś z waszych przyjaciółek, ktoś z waszych przyjaciół dyżuruje przy telefonie, żeby dla tych słuchaczy, którzy chcą no po prostu porozmawiać, szczerze porozmawiać, być do dyspozycji. Ewuniu.
Tak, ja przeczytam, jak brzmi krok 11. Dążyliśmy przez modlitwę i medytację do poprawy swojego świadomego kontaktu z Bogiem, takim jak go rozumieliśmy, modląc się jedynie o poznanie Jego woli względem nas i o siłę do jej wypełniania.
To już kawał drogi za wami, prawda, ten 11 krok. Zaczęło się wszystko od pierwszego. Karola, pamiętasz?
Tak, to prawda. Jeżeli w ogóle mówimy o Bogu, tak, bo oczywiście ten 11 krok jest skierowany i mówi bardzo dużo o Panu Bogu, to ja doskonale pamiętam, jak to było ze mną. I dlatego mi się Al-Anon bardzo podobał, bo tam nie było mowy o Bogu jakkolwiek, właśnie, jakkolwiek go rozumiemy, tak? Cudowne pojęcie, bo tak naprawdę nie określało go w żaden sposób, nie? Ja dorastałam w domu z problemem alkoholowym, więc dla mnie ten Bóg po prostu kojarzył się z moim ojcem, tak? Bóg ojciec, ojciec. No więc taki tyran po prostu w domu, nie? I ta właśnie pojęcie tej siły wyższej, no dla mnie siła była kobietą, nie? Więc rzeczywiście jakby kobieta nigdy nie zrobiła mi krzywdy, więc to pojęcie bardzo do mnie przemówiło. Ja pamiętam, jak na swojej pierwszej speakerce po lekturze takiej książki, tam Pan Bóg był przedstawiony jako taka wielka murzynka, no więc do mnie bardzo przemawiał obraz, że to jest taka wielka kubanka, to jeszcze cygaro na udzie skręca, nie? To było dla mnie taki pokazanie takiej dumy, takiej pewności, to było coś cudownego, tak? Wtedy rzeczywiście ten obraz do mnie bardzo przemawiał i to tak naprawdę pozwoliło mi w Al-Anon zostać na dłużej.
Zostać na dłużej, bo ta pierwsza wizyta była już taka od razu, powiedziałabym, zaakceptowana przez ciebie. Dobrze się czułaś? Wiedziałaś, że trafiłaś tu, gdzie trzeba? Tak. Czy miałaś jeszcze wątpliwości?
Nie, wiedziałam dokładnie, gdzie przyszłam i po co, ale też pamiętam doskonale, że może tego nie widać i podejrzewam, że większość powie, że absolutnie tego po mnie nie widać, ale ja miałam straszną małą pewność siebie, tak? Więc zanim w ogóle przyszłam na pierwszy meeting, to napisałam maila do stowarzyszenia, czy ja w ogóle mogę pójść, tak? Czy to jest w ogóle miejsce dla mnie? No jak dostałam zielone światło, to rzeczywiście poszłam, tak? I rzeczywiście od pierwszego momentu jakby nie wiedziałam, gdzie ja trafię, ale jak przyszłam, dziewczyny mnie przytuliły, tak? No to poczułam się bezpiecznie, dostałam taką dawkę czułości, której tak naprawdę nigdy w życiu nie dostałam, tak? Więc jakby z miejsca wiedziałam, że to jest miejsce dla mnie. Poza tym tak naprawdę jakby mnie do Al-Anon jakby skierowano, dostałam światło, tak? Mój mąż wtedy był już na terapii, no i tam oglądali na terapii różne filmy i on obejrzał film Gdy miłość to za mało, To jest historia o współzałożycielu Aabilu i jego żonie Lois, która założyła, prawda, była współzałożycielką Alanon. No więc jak ja tą historię zobaczyłam, jakby no po prostu dostałam światło.
Odnalazłaś siebie, tak? Swoją historię.
Dokładnie tak, więc jakby ja już przychodząc dokładnie wiedziałam jakby gdzie idę i że ja tam po prostu dostanę zrozumienie, tak? Którego tak naprawdę zawsze mi brakowało. Bo byli wokół ludzie, ale oni nie rozumieli mnie, tak? Nie rozumieli tego, no właśnie, co ja przechodzę, tak? W jaki sposób rozumiem ten świat, co jakby przez alkoholizm mojego męża, jak się czuję, tak? A tam rzeczywiście jakby to zrozumienie, no było po prostu takie...
Samo przyszło, no tak, było po prostu. Tak. Mhm. Reniu, a ty pamiętasz ten swój pierwszy krok, kiedy zapukałaś do Alanon?
No tak, to...
Co czułaś, jaka to była chwila?
To było takie uczucie, że znalazłam się wśród osób, które mnie rozumieją, które wreszcie wiedzą, co tak naprawdę we mnie się dzieje, że są takie same jak ja i że ja nie jestem gorsza wśród nich. A trafiłam do Alanon tak naprawdę dzięki pani psycholog, do której się zwróciłam z pomocą do takiego ośrodka wsparcia w kryzysie, to dla osób w kryzysie. I kiedy opowiedziałam o mojej historii, że moja bliska osoba pije, że ja mam w domu tak źle, że nie umiem sobie poradzić, że jestem sama i dla tej osoby też taka niedobra i dla dzieci i samej ze sobą mi źle. Nie chciałam być taką osobą, jaką się stałam w ciągu trwania choroby.
Zauważyłaś to.
Tak.
Tę zmianę taką
negatywną. Negatywną, tak. Ja się stawałam coraz gorszą osobą. Nie chciałam taką osobą być. Ja byłam naprawdę bardzo surową, wymagającą matką dla dzieci i źle mi było na świecie. Źle mi się żyło na świecie, ciężko, z trudnością. I poszłam po prostu tam po pomoc. I tam usłyszałam, że mam się zgłosić tam, gdzie pomagają osobom z uzależnieniem. I w ten sposób trafiłam na grupę AA. I tam, kiedy powiedziałam, że ja jestem no, tym członkiem rodziny osoby pijącej, aha, no to może niech przyjdzie tutaj twoja pijąca osoba, a ty przyjdź za tydzień, przyprowadzimy osobę, która jest w innej wspólnocie, takiej jak ty potrzebujesz. W ten sposób poznałam właśnie Karolę i to był ten pierwszy raz. I pojechałyśmy na najbliższy możliwy meeting i tam właśnie to, o czym Karola wspomniała, te otwarte ramiona, to przytulenie, to zrozumienie.
Czyli chcecie powiedzieć, że na pierwszym meetingu byłyście razem, tak?
Ja na swoim pierwszym meetingu byłam razem dzięki właśnie Karolowi.
No proszę, co za spotkanie. A dziś jesteście po raz pierwszy w studiu. Bardzo dziękuję za to, że zechciałyście tu dzisiaj być i podzielić się swoją historią i dzielić się swoją historią, swoim świadectwem z naszymi słuchaczami. Ewa, przypomnisz sobie, jak to było na pierwszym meetingu, wszystkie panie wspominają.
Zanim nawiążemy do tego kroku 11, to właśnie no wszystko ma jakiś początek. Ja też trafiłam do Alanon no, z wiadomego powodu, tak? Ja jestem na ten moment rodziną taką uwikłaną w problem alkoholowy. Bardzo długo tego w ogóle nie widziałam, tak? Ja sobie teraz tak cofając się wstecz mogę wyliczyć to, kiedy u nas się zaczął ten problem. Natomiast on był może nie w takim stopniu nasilony, że on tak narastał stopniowo. My tak ciągle pod taką przykrywką, pod takim płaszczykiem żyliśmy, udając, że jeszcze nie jest tak źle, że jeszcze jest wszystko tak powiedzmy. Tak naprawdę to dzięki mnie trochę tak wszystko toczyliśmy do przodu, bo ja założyłam sobie tak jakoś dawno, że buduję taki obrazek świętej rodziny, nie? I ja strasznie tego się trzymałam. Strasznie dla mnie było ważne.
I ty jako ta opiekunka.
Tak, matka Teresa z Kalkuty, mężem się muszę zająć, dziećmi, muszę dbać o to, żeby wszyscy w kościółku na tej samej mszy, za rączkę, żebyśmy taki przykład dawali. I to mnie pewnie po części gubiło, bo ja nie dopuszczałam w ogóle tego, że dzieje się coś w naszym małżeństwie, że to jest coś niedobrego. I może dlatego, że ja tutaj w przeciwieństwie, tak jak Karolina się podzieliła tym swoim doświadczeniem, że ona się wychowywała z tym problemem alkoholowym, ja tego w domu nie miałam. Być może ja dlatego tego nie rozpoznałam, nie? Że coś się zaczęło dziać. Mój mąż zresztą w chwili, kiedy braliśmy ślub, na pewno, ja to dzisiaj wiem też z całą pewnością, nie był osobą uzależnioną. To myślę gdzieś tam w trakcie taka nieumiejętność radzenia sobie życiowa doprowadziła go do tego, że zaczął sięgać po alkohol, więc ja może nie miałam takiej czujności na to, że to się rozwijało, że to kwitło. Bardzo długo to nazywaliśmy, no, że jak już było tak ciężko, to doszliśmy do takiego porozumienia, że no, my mamy problem. Jak mamy problem, to musimy iść na terapię małżeńską, nie? Na którą zresztą mój mąż po wielkich jakichś tam trudach się zgodził, a na terapii małżeńskiej, jak trafiliśmy do pani psycholog i ona nam zadała kilka pytań, jak my sobie chociażby radzimy tam w chwilach takich stresowych, no czy się pojawia ten alkohol, no dobrze, a to jak pan pije, a ile pan pije, no to wyszliśmy z diagnozą taką, że mój mąż jest osobą uzależnioną.
Że trzeba szukać
pomocy. Że trzeba szukać pomocy nie w terapii małżeńskiej, tylko po prostu w terapii uzależnień. Ale to już był taki etap, kiedy my trafiliśmy do tej pani, że to mój mąż jeszcze nie dopuszczał do tego, że jest problem, a ja już wtedy szukałam tak jak gdyby pomocy na własną rękę, bo ja wiedziałam, że ja już tyle rzeczy wypróbowałam,
poczułaś
walcząc.
Już wtedy, że to jest tak, pora najwyższa.
Tak, że tą bezsilność poczułam na własnej skórze i te wszystkie takie metody, no to chyba większość z nas to robi. Na zasadzie usprawiedliwimy męża, jak jest, że tak powiem, w ciężkim stanie, no bo wiadomo, że nam zależy, żeby jednak była ta praca, żeby ją utrzymał. Przed dziećmi coś tam ukryjemy, jak przyjdzie i nam porozrzuca ubrania i potłucze garnki, to pozbieramy, pozamiatamy i udajemy, że się nic nie stało. I ja już w tym momencie, jak te wszystkie takie rzeczy przerobiliśmy, to po prostu doszłam do takiej ściany, gdzie waliłam głową o ścianę i stwierdziłam, że ja muszę coś zmienić, bo tak się dalej nie da żyć. I wtedy się dowiedziałam o Al-Anon właśnie z audycji radiowej.
No tak. I teraz przypomnijmy numer telefonu do nas tutaj obok naszego studia. Oczywiście na ucho, poza anteną. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby zatelefonować i porozmawiać z którąś z pań, z naszych gości, przypomnę, Renia, Karola, Ewa, 801 50 10 22. To jest nasz numer telefonu zaufania, radiowy telefon zaufania, 801 50 10 22. I non-stop, niezależnie od tego, co dzieje się na antenie, podczas naszych rozmów, podczas muzyki, która wybrzmiewa, jeszcze jeden numer, 696-664-890. Powiedzmy, że jest to taki telefon kontaktowy, prawda? Telefon, który także, na który także oddzwaniacie, panie, jeśli ktoś zadzwoni w ciągu dnia czy w innej porze. Ale dziś do północy, właśnie dla słuchaczy Przystanku Noc.
Przystanek Noc.
Będziemy przypominały Państwu numer telefonu dyżurnego do 24, przy którym dyżuruje ktoś z grup rodzinnych Al-Anon. Pełni swój dyżur, to jest 696-664-890. A my wracamy do studia. Przed mikrofonami, przypomnę, przy mikrofonach Państwa i nasi goście, jest Renia, Karola, Ewa, grupy rodzinne Al-Anon, druga środa miesiąca. To są opowieści życia wzięte ku pokrzepieniu chyba tych i być może, bo to mamy na to dowody, prawda? Tu często, kiedy niektóre z pań odwiedzają studio, tak jak powiedziałaś, Ewo, po raz pierwszy dowiedziały się z radia.
Tak.
To dobrze, że słuchają i że także pewnie dzwonią, a może pukają, żeby sobie pomóc, bo ten program, o którym opowiadacie co miesiąc o kolejnym kroku, to jest program na życie.
No dokładnie. Naszym krokiem dzisiaj jest z racji miesiąca ten krok 11, ale tak naprawdę...
Będziecie przypominać od czasu do czasu.
Będziemy.
Ale tak naprawdę wszystkie kroki, jeden wynika z drugiego, jeden z drugiego, tak. Jeden z drugiego i od początku, tak?
O pierwszym już tak jak gdyby powiedziałyśmy o tym, że...
O tej bezsilności.
Bezsilności, tak. I od tego się zaczyna później nasz ten proces taki zdrowienia, czyli tu każda z nas się podzieliła tym swoim momentem takiego trafienia jak gdyby do Al-Anon i od momentu tego trafienia do Al-Anon nasze życie zaczyna się zmieniać na pewno.
Ale chyba nie tak od razu błyskawicznie. Cierpliwości się uczycie.
Bardzo, bardzo. To jest taka droga, powiedziałabym, bardzo owocna. ale no, czasami taka też i przez łzy. To nie jest tak, że źle nam tylko było w momencie, kiedy w domu był ten czynny alkohol. Ja dzisiaj po 7 latach bycia w Al-Anon mogę powiedzieć, że ja poszłam na początku oczywiście po receptę, żeby ratować mojego męża, ponieważ ja nie uważałam, że ja mam jakiś problem, że pozostała część członków naszej rodziny ma jakiś problem, że to jest problem tylko jednej rodziny, a się okazuje, że alkoholizm
jednej osoby.
A się okazuje, że alkoholizm jest chorobą rodzinną, tak? Czyli my jesteśmy uwikłani w ten problem jednego członka naszej rodziny, ale ja tego wszystkiego się dowiedziałam już po tym, jak trafiłam do Al-Anon, tak? Tam się dowiedziałam, że alkoholizm jest chorobą, że ta moja bliska osoba nie pije po to, żeby mi zrobić na złość, bo mnie nie kocha, bo no nie wiem, robi to na przekór. Tylko dla mnie bardzo
dużo. Często tak jest odbierany, prawda? No może teraz już trochę więcej się na ten temat mówi i większa jest wiedza, świadomość społeczna o tym, że alkoholizm jest chorobą, ale w momencie, kiedy człowiek doskwiera, tak, no doznaje takich najróżniejszych zdarzeń, to nie myślę o tym i też tak ty na to patrzyłaś, prawda?
Dokładnie, a jeszcze wrócę do tego, co mówisz o tej większej świadomości, to ja jestem tak świeżo po rozmowie z moją siostrą, gdzie to jest bliski członek mojej rodziny i ona widzi ten nasz problem, widzi te nasze trudy, przez które my musieliśmy przejść, ale jej świadomość jest taka, że ona mi mówi, ale ci ludzie mają wybór, z czym ja się nie zgadzam, nie? Ja dzisiaj po tym, jak poznałam te mechanizmy, jak one działają, to ja uważam, że ci ludzie nie mają wyboru. To
w
jest
pewnym
choroba.
Momencie już przestaje to dokładnie, być wyborem, tak?
Dokładnie. To jest choroba taka sama jak, nie wiem, cukrzyca, tarczyca, tylko kwestia, czy każdy ma możliwość podjęcia jak gdyby walki z tą chorobą. Ja uważam, że my jako rodzina podjęliśmy tą walkę, tak? Bo ja najprostszym wyjściem w takiej sytuacji, to tak jak wszyscy gdzieś tam, jak do kogoś się na początku żalimy, skarżymy, szukamy jakiegoś pocieszenia, rady, no to każdy nam doradza, zostaw go, rozwiedź się, nie? No bo tak jest najłatwiej. No ja gdzieś w tą stronę tak naprawdę nie chciałam iść i szukając, mówię, tego wyjścia, tej pomocy, dostałam grupę Al-Anon, dostałam program, dostałam 12 kroków i tak naprawdę krok po kroku dzisiaj wiem, że jest możliwość wyjścia, bynajmniej podjęcia walki z tą chorobą. I że owoce są ogromne, ale to są też owoce czasami takie przez łzy, nie? Bo to nie jest tak, że to się wszystko naprawi.
To jest ciężka praca.
Dokładnie. Kiedyś też mi się wydawało, że to wystarczy odstawić alkohol i mi tylko o to chodzi, tak? Jak już nie będzie alkoholu, to my mamy już rodzinę na nowo ułożoną. No dzisiaj po tych moich 7 latach wiem, że to tak nie działa, nie?
Ale bardzo często w ostatnią środę miesiąca goście z AA opowiadają, że nic gorszego nie przydarzyło im się w momencie, kiedy właśnie odstawili alkohol i tylko odstawili alkohol i byli tak zwanymi suchymi alkoholikami, jaki to był koszmar dla najbliższych, dla najbliższego otoczenia. Karola?
Cóż ja mogę powiedzieć? Tu Ewa mówiła o tym, że ja tak naprawdę powiem, że w życiu nie słyszałam takiej informacji, że zostaw go, tak? Tak naprawdę powiem, że szukałam pomocy przede wszystkim wśród najbliższych, tak? Przez takie żalenie. No ja na przykład przez długi czas miałam pretensje do moich rodziców, że oni nic nie zrobili, nie? Że to oni mnie jako swojego dziecka nie próbowali bronić w tym wszystkim. Oczywiście ja dużo później w Al-Anon zrozumiałam, że jakby oni robili po pierwsze to, co potrafią najlepiej, a po drugie, no tak naprawdę, no cóż, no moi rodzice wyszli z założenia, że się nie będą wtrącać. Zresztą mój tata, pamiętam, bo u mnie już przyjście jakby do Al-Anon to był taki następny krok, tak? Dla mnie taką najważniejszą momentem było to, że któregoś dnia się obudziłam i pomyślałam sobie, bo my, jak mój mąż jeszcze pił, to mieliśmy już 3-letnią córeczkę. I ja w tym momencie się obudziłam i pomyślałam sobie, ja nie chcę takiego życia dla niej, tak? Absolutnie nie myślałam w tamtym momencie o sobie, nie? Żeby dla siebie
cokolwiek zrobić. Tym bardziej, że sama przeżyłaś.
Tak, dokładnie. I w tamtym momencie te jakieś takie siły, które do mnie przyszły, te myśli, pamiętam, że po jednej z takich dużych awantur po prostu wyszłam z domu, poszłam do rodziców. No jak opowiedziałam, co się stało, mój tata odpowiedział tylko na to, no tam jest łóżko, to możesz się przespać, nie? No dobra, no dobrze, że mi to łóżko udostępnił, nie? Tak naprawdę, dla mnie to było najważniejsze w tamtym momencie. I dopiero później przyszły mi takie myśli, że Powiem wam, że to dopiero później mój mąż gdzieś tam wytłumaczył, że jakaś to się nazywa interwencja, a ja coś takiego zrobiłam sama z siebie, nie? Że spotkałam się z nim na neutralnym gruncie, pamiętam, były walentynki, on do mnie tu z kwiatami, ja do niego chodź, pójdziemy, siądziemy, tam w kawiarence, kawka, a ja do niego mówię, musimy poważnie porozmawiać. Mówię, ja cię bardzo kocham, ale ja dalej z tobą nie będę, jeżeli ty będziesz pił. No więc on zrobił na mnie wielkie oczy. Ja byłam bardzo zdeterminowana w swojej decyzji i tak naprawdę do momentu, kiedy on się, że tak powiem, nie ogarnął i nie stwierdził, że chce dla siebie pomocy, to ja do tego domu nie wróciłam do niego, tak?
On był sam ze sobą. Konsekwentnie wytrwałaś przy swojej decyzji.
Pierwszy raz w życiu tak naprawdę, tak? I mam wrażenie, że ta konsekwencja rzeczywiście jakby pozwoliła jemu na spojrzenie, w którym on miejscu jest, tak? I co się dalej dzieje. Więc tak naprawdę...
I na podjęciu tej decyzji o jakimś terapii, leczeniu,
dokładnie.
O zmianie w życiu.
I jak już przyszłam do Alanon, pamiętam, że dziewczyny mówiły, daj czas trasowi, tak, że tutaj nie radzimy, że tak naprawdę daj sobie czas na jakiekolwiek podjęcie decyzji, tak, że to nie może być takie raptowne, nie podejmuj decyzji w ogóle.
Pochopne.
Tak, pochopne, tak, i w tym całym chaosie. I rzeczywiście jakby ja to wszystko bardzo brałam do siebie, nie, co one do mnie mówiły. No i sobie myślałam, tak, no muszę dać na to wszystko dużo czasu, żebym ja rozumiała samą siebie, tak, żebym w ogóle ja wiedziała, czego ja chcę. No niby wydawało mi się, że z nim być nie chcę. Z drugiej strony wydawało mi się, że ja po prostu bez niego to nie będę dała. Nie dam sobie rady, nie przeżyję bez niego. No więc tak naprawdę już po przepracowaniu programu doszłam do wniosku, że ja chcę, tak? I że będę
Czyli
próbowała.
Czyli cały program przepracowałaś, tak, te 12 kroków.
Tak. I po przepracowaniu tych 12 kroków doszłam do wniosku, że chcę i że będę próbowała to budować nasze życie, tak? Oczywiście jakby ja też jestem prawie 7 lat w Alanon. Jakby każdy dzień jest inny, jest trudny, tak? Ale pcham do góry, tak, tą swoją część i tak naprawdę wierzę w to, że jeżeli obydwoje będziemy wkładać w to mnóstwo energii, tak, to małżeństwo po prostu ma szansę przetrwać, tak?
Renia.
No u mnie to ta sytuacja, która trwała, czyli pogłębianie się nałogu, no powodowało, że ja się coraz łatwiej do tego adaptowałam, coraz bardziej w to wchodziłam i coraz mniej widziałam takich nieprawidłowych, jakichś niezdrowych relacji, zachowań.
Czyli żyłaś według nie swojego scenariusza.
Dokładnie tak, a miałam jednak takie wrażenie, że to dzięki mnie to wszystko się trzyma jakoś tak w kupie, że razem, że jesteśmy razem, że nie odeszłam, nie uciekłam, że dzieci mają tatę, że ja mam tego męża. To było bardzo takie złudne, bo im dłużej to wszystko trwało, tym ja naprawdę miałam coraz mniej sił na to. I nie wiem, skąd to się wzięło. Ja dziękuję mojej sile wyższej, mojemu Bogu, o którym dzisiaj właśnie tutaj
będziecie jeszcze pewnie więcej mówiły po 23.
Bardzo dziękuję mu za to, że dał mi w pewnym momencie to światło, żebym zaczęła, że było mi już tak źle. Ja sięgnęłam tego dna, o którym mówią uzależnieni alkoholicy. Tego dna, tym moim dnem było to, że ja już nie mam siły dalej tak żyć. Ja nie mam przed sobą przyszłości. To jest koniec. To jest jakaś czarna, w ogóle czarna dziura. Ja
zapragnęłaś zmiany.
Tak. Nie chciałam już się dalej w tym bagienku taplać. I to był właśnie to światło, które dostałam. Zrób coś ze swoim życiem. Zrób coś ze swoim życiem. To było ważne. Ja nie poszłam do AA dlatego, żeby ratować męża, chociaż było mi trudno przyznać. To była najtrudniejsza praca do wykonania dla mnie. Przyznać, jestem żoną alkoholika. Te słowa mi nie chciały przejść przez gardło wśród ludzi, którzy dobrze temat znali.
Bo tam właściwie wszyscy przychodzą z jednego powodu.
Z tym problemem, tak. A ja... Naprawdę jeszcze do ostatniej chwili, kiedy opowiedziałam, jak wygląda sytuacja, to on jest takim luzem, nie? Nie, no to on jest alkoholikiem, to wszystkie symptomy. A ja tak, nie, nie, on po prostu tylko za dużo pije. I jeszcze w tym momencie próbowałam jakoś, nie identyfikowałam się jeszcze tak na dobrą sprawę. Kiedy oni pokiwali głowami, dali mi taki czas na zrozumienie, wtedy popłynęły takie szczere łzy i rzeczywiście to była taka chwila, kiedy ja to... Przyjęłam, tak, tak jest. Ja przyjęłam i uznałam siebie jako tą osobę współuzależnioną. No i od tej pory się zaczęło jakieś takie dążenie, żeby to zmienić, konsekwentne. No i to oczywiście bez udziału siły wyższej, bez Boga, nie byłoby to w ogóle możliwe, uważam. Sama z siebie nie byłabym w stanie tego zrobić, ale dzięki wsparciu osób ze wspólnoty, dzięki tym krokom, dzięki tym pierwszym trzem krokom, które są naprawdę dla mnie bardzo podstawowe, takim fundamentem do dalszej pracy, no to się udało.
No właśnie, powiedziałyście tak pięknie o tym, że poszukuje się drogi i to wielkie wsparcie światło od Pana Boga. A jak powiedziała Karola, siła wyższa. Niektórzy mówią, że na początku, zanim jeszcze doszli do kolejnego kroku, kiedy się ta duchowość rozwija, bo ten pierwszy krok świadczy, czy mówi o tym, proszę mnie poprawić, jeśli
ja
się pomylę.
Ja odczytam może krok pierwszy.
O bezsilności, prawda?
Dokładnie. Krok pierwszy brzmi: przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że nasze życie przestało się poddawać kierowaniu. A krok drugi mówi o tym, że uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może nam przywrócić zdrowy rozsądek.
Mhm. Tu się na chwilę zatrzymajmy, bo często w tym studiu, kiedy porusza się właśnie temat drogi 12, programu 12 kroków, i tego drugiego, czy tam kolejnych kroków. Niektórzy mówią, że na samym początku dla nich takim wielkim wsparciem i tą siłą większą od nich samych była najpierw grupa, ludzie. A potem dopiero szukali i niektórzy długo szukali tego kontaktu ze wsparciem duchowym. Ale to bardzo pomaga. I ten 11 krok, o którym dziś chcecie mówić więcej, no, poświadcza, jakby zaświadcza o tym, tak?
Dokładnie. Ja może tak powiem o swoim przykładzie, że mimo tych problemów, które się w trakcie tego mojego małżeństwa zadziały, to ja nigdy nie byłam jakaś taka zbuntowana i obrażona. Dla mnie, jeszcze jak ja nie wiedziałam, że to można nazywać siłą wyższą, to dla mnie zawsze takim punktem odniesienia tutaj na tej ziemi, czy mi było źle, czy mi było dobrze, to był ten Pan Bóg, tak? Mhm. Ja zawsze gdzieś się do Niego zwracałam i miałam i mam chyba tą taką łatwość właśnie powierzania Mu tych wszelkich spraw i często tak jak
wiara
słyszę...
Wiara Cię wzmacniała po prostu.
Bardzo. I nawet bym powiedziała tak, że im było mi trudniej, tym ja bardziej jakoś starałam się przylgnąć do tego mojego Boga, bo to była taka ostatnia moja deska ratunku. Nie, ja wtedy czułam, że nie jestem sama, aczkolwiek bycie w Al-Anon, praca moja zmieniała tą moją duchowość, bo ja na początku do tego Boga traktowałam tak, że On tam jest i ja mogę Go tylko prosić i dziękować. I zawsze było więcej tego proszenia, nie? Ja taki koncert życzeń. A no Panie tak. Boże, a spraw, a daj, a żeby tak się wydarzyło, nie? I te kilka lat moje w Al-Anon nauczyły mnie może takiej pokory, zmieniły u mnie to, że ja dzisiaj nie traktuję już tego Boga jako takiego, nie wiem, kogoś, gdzie ja mam tylko obowiązek mu za coś dziękować i o coś prosić, tylko ta moja relacja jest taka, jakby to była taka osoba moja najbliższa, zaufana, moja bliska i ja wiem, że ja wszystko jej zawierzam, bo tak jak powiedziała tutaj Renia, że ja po ludzku pewnie bym sobie z tą chorobą nie poradziła, nie? Bo ja po prostu zwyczajnie nie miałam na to siły. Ja tylko mogłam po prostu powiedzieć, że Panie Boże, ja nie mogę, Ty możesz, no zajmij się tym, nie? I w tych momentach, kiedy mi brakowało tej siły, ja wiedziałam, że jest ktoś, kto nade mną czuwa. Ja często mam przed oczami taki obrazek, kiedyś gdzieś tam widziałam, jak jest kawałeczek morza, jest piach, na piachu są tylko odbite jedne stopy, tak? I gdzieś tam napis, że no Panie Boże, gdzie Ty byłeś, jak ja Cię potrzebowałem, nie? A Pan Bóg odpowiada, że ja Cię niosłem na swoich plecach, tak, że my mamy jedne ślady, ale ja tam byłam razem z Nim. To On mnie niósł, ja tego sama
na
nie dźwigałam.
Tak, ta barana, jak to mówią dzieci.
Ja miałam zupełnie inaczej niż Ewa. Ja Pana Boga traktowałam jako, no nie wiem, kogoś do spełniania moich tutaj planów.
Życzeń
do akceptowania, zatwierdzania mojego planu na moje życie. I to było moją taką chyba najważniejszą tutaj taką też różnicą, tak? W stosunku do tego, jak jest teraz. To doświadczenie właśnie tego życia z osobą uzależnioną, kiedy ja to wszystko w rękach musiałam swoich trzymać, tak? Takie uczucie, że ja tą kierownicą mojej rodziny, tak? Kręcę, ja zarządzam. I tak samo do tego kręgu osób, na które ja mam wpływ, dodałam Pana Boga, tak?
Bo ja trzymałaś ster.
Tak, nie chciałam go oddać. I to było dla mnie bardzo trudne doświadczenie, uznać swoją bezsilność w pierwszym kroku. Bardzo trudno. W drugim kroku, kiedy ja wiedziałam, że Pan Bóg jest, że ja w Niego wierzę, ale żebym miała Jemu uwierzyć, Powierzyć, tak zupełnie, totalnie oddać kierownicę, ten ster, to była dla mnie bardzo, bardzo trudna praca do wykonania. Tak naprawdę chyba najtrudniejsza z całego programu.
I to trwało?
Trochę trwało, tak. Ale też powiem, że tak jak teraz rozumiem Boga, On jest tak bliską mi osobą, istotą, że wiedział, że mam z tym trudność. I dostałam od Niego kolejny raz takie właśnie światełko, wskazówkę, żeby się przestać wreszcie zajmować moim mężem. Stałam przy zlewie, zmywałam naczynia i rozmyślałam, kiedy wróci, w jakim stanie przyjdzie, czyli wpadłam znów w swój kołowrotek, który był zanim zaczęłam pracować na programie. I dostałam taką myśl, przestań się wreszcie nim zajmować. Zatrzymało mnie to totalnie w miejscu i zatrzymałam się nad tą myślą. Jak to mam się zajmować? Przestać się nim zajmować? Zająć się sobą? Mhm. Tak, to było to, co pozwoliło mi ruszyć dalej. Trzeci krok to powierzenie, tak, że rzeczywiście Bóg się tym wszystkim zajmie. Było już łatwiejsze. No i tak to właśnie dzięki takiej pomocy mogłam ruszyć z tym dalej. Także ten program 12 kroków jest naprawdę programem na całe życie. Jestem zupełnie inną osobą niż byłam kiedyś. Na pewno szczęśliwszą, na pewno lepszą, na pewno bardziej widzę w tym wszystkim sens. W ogóle widzę sens.
Karola. Zasłuchałaś się.
Tak, ale i tak dużo myśli gdzieś mi po głowie krąży, bo u mnie tak naprawdę trzeba zacząć od tego, tak jak wcześniej wspominałam o tym obrazie Pana Boga, więc mi się wydawało zawsze, że jestem po prostu niewystarczająca, tak? Że nawet na tą miłość Pana Boga powinnam zasłużyć, tak? Więc może jak ja się poprawię i będę lepsza, wtedy On mnie pokocha.
Nie wierzyłeś, że jesteś jaką jesteś, tak?
Tak, dokładnie. Więc to wydawało mi się wiecznie za mało. I pamiętam, rzeczywiście coś takiego było we mnie, że jak zostawałam zupełnie sama, to pojawiła się taka ogromna pustka we mnie, nie? Takie poczucie, że właśnie, że ja tak naprawdę jestem niekochana, niepotrzebna nikomu. I kiedyś właśnie tam klęcząc z takim poczuciem właśnie, że znów jestem sama i że ta pustka taka jest we mnie ogromna, czytając naszą literaturę w jednej z książeczek, jakby dostałam takiego olśnienia, tak? Takiego, że Pan Bóg jest, że On mnie kocha taką, jaką jestem i tak naprawdę ta pustka się wypełniła wreszcie, nie? I tak naprawdę od tamtego momentu, no jakby mogłam w ogóle zacząć. Bo oczywiście ja wiedziałam, że ten Pan Bóg jest, ale On był strasznie odległy, strasznie niedostępny dla mnie. A takie poczucie, że On jest tu zawsze ze mną, że zawsze był, tak? No to było coś po prostu, ja w tym momencie czuję, że mam ciarę na całym ciele. To było coś takiego, dzięki czemu ja mogłam ruszyć, tak? Mogłam uwierzyć, że jestem kochana i tak naprawdę to była podstawa do tego, żeby to życie swoje powierzyć, tak? No bo jak ja mogłam oddać to swoje życie w ręce kogoś, kogo nie znam i kto był w ogóle tak strasznie daleko, tak? Jak wiem, że On mnie kocha, no to jest to po prostu dużo, dużo łatwiejsze. A miałam takie trochę jak Renia, bo mi się wydawało, że no coś tam ode mnie zależy, nie? Panie Boże, Ty mi tu, ale ja wiem, jak powinno być, nie? Ja tu mam swój plan. To tak jak byłoby najlepiej, jakbyś tak zrobił po mojemu, no wtedy by było w ogóle cacy wszystko.
Czyli to, co Cię spotyka każdego dnia, przyjmujesz z otwartym sercem?
Tak, w tym momencie już to potrafię. Kiedyś rzeczywiście, to chyba też jest klucz, że kiedyś te popełniane błędy, no wydawały mi się po prostu porażką nie do przejścia, tak? No jak ja mogę w ogóle błąd popełnić? Ten taki perfekcjonizm, nie chory, że to wszystko
no
musi być
pięknie zrobione. No bardzo często właśnie o tym mówiłyście, że mówią panie także właściwie na każdym spotkaniu co miesiąc, w każdej historii powtarza się to właśnie, że ten perfekcjonizm jest taką cechą charakterystyczną, taką przeszkadzającą, tak?
Tak, bardzo.
Jak się już o tym wie.
Tak, oczywiście, bo dopóki człowiek nie wie, no to jakby brnie, idzie, tak? No nic innego nie zna, więc idzie w to, co zna, tak? A później rzeczywiście ja zaczęłam odkrywać, że no właśnie, no tutaj wszystko nie musi być tak dopięte, nie? To w sobotę to wcale nie trzeba co sobotę umyć podłogi, jakby świat się nie zawali. A wcześniej wydawało mi się, że to, no, to też jest ta kwestia tego, jakby jak nas ludzie postrzegają, tak? Że są jakieś normy społeczne, no i tu żona powinna być taka, 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 matka taka, 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 no i tak wszystko będzie odfajkowane, no to jakby obraz jest piękny, także generalnie, nie? Jakby,
wszystko się zgadza.
Tak, wszystko się zgadza, z grubsza pozamiatane gitara, tak? Człowiek jakoś wygląda, tak? A w środku gruzowisko, tak? Bo nie było na czym budować po prostu.
A to ważny jest środek.
Bardzo ważne i taka więź właśnie z Bogiem pozwoliła mi też wybaczyć sobie jakieś błędy, które były. Mówić o tym perfekcjonizmie.
A ja nie zaczęłaś poznawać siebie właśnie
nie
wtedy?
Nie byłam perfekcjonistką. Nie. Ja to w drugim kierunku poszłam z kolei obwiniania siebie o wszystko. Coś poszło nie tak, to ja nie to, że miało być idealnie, nie. Że nie było po mojemu, że ja się pomyliłam, że popełniłam błąd. Jak mogłam, w ogóle to było straszne. Mhm. Nie dawałam sobie takiego...
Ciągle wymierzałaś sobie kary.
Kary, tak. Nie dawałam sobie w ogóle takiego pozwolenia, takiej zgody na popełnianie błędu. Czyli co, tak naprawdę zaprzeczałam istocie ludzkiej natury, tak? I Al-Anon pozwoliło mi poznać, że to jest naturalną rzeczą, tak? Że to jest właśnie to, co charakteryzuje nas jako ludzi. Al-Anon. I tak naprawdę Al-Anon tego Boga dopiero zaczęłam poznawać. Chowana w rodzinie katolickiej, modląca się, praktykująca, a Bóg był ode mnie odległy o lata świetlne. To w ogóle nie ma nawet porównania tej relacji, którą miałam wtedy. Czy to w ogóle była relacja? To był ktoś, do kogo się zanosiło prośby, podanie, tak? Zatwierdź to Boże, przyklep tu swoją pieczątkę, bo ja wiem, co dla mnie najlepsze. W tej chwili
taki
zupełnie
scenariusz
inaczej.
Na życie.
Tak, teraz jest ojciec kochający, który wiele rozumie, wiele wybacza i pięknie prowadzi. A tak jak poprowadzi, jeżeli się zgodzę na to prowadzenie, znajdę w sobie tą zgodę na prowadzenie, to jest wszystko. To jest wszystko, czego
scenariusz.
Trzeba. Tak.
Mhm. Jeszcze może powiem tak od siebie, że Al-Anon, jak ja trafiłam, to daje nam narzędzia do tego, żeby tak po ludzku technicznie robić to, co możemy, tak? Natomiast trudne by było stosowanie tych naszych 12 kroków bez tej zgody właśnie na taką współpracę z tą siłą wyższą, bo są takie osoby, które mają tą trudność, tak? Bo one nie uznają tego, że jest jakaś tam siła wyższa. No dla mnie osobiście jest to Bóg, dla kogoś ludzie gdzieś tą swoją siłę wyższą tak jak gdyby związują z grupą. No każdy ma swoją jakąś siłę wyższą. Dla mnie jest to Bóg i ja tak naprawdę mówię, pogłębiając tą swoją duchowość, te relacje i więzi z nim, to mam teraz taki ogromny spokój w sobie, tak? Na początku, kiedy przyszłam do Al-Anon, to tak jak powiedziały dziewczyny, ten perfekcjonizm, to, że my chcemy nad wszystkim zapanować, że tu się wszystko w domu rozsypuje, ja nie mogę tego zostawić, bo ja muszę, tak? Ja muszę zapłacić rachunki, usprawiedliwić męża, zawieźć dzieci do ortodonty, a się okazuje dzisiaj, że jak przestałam to robić, zaufałam, to mam nowe życie.
Do naszej rozmowy powrócimy po 23. Ja teraz przypomnę 801 50 10 22. To nasz numer telefonu, radiowego telefonu zaufania i drugi numer, przy którym także dyżuruje ktoś z przyjaciół naszych dzisiejszych gości 696 664 890 696 664 890. Zapraszamy do rozmów na ucho.